Więc jak ci wspomniałem, będąc wtedy w wojsku, no już tam WAF i trochę mi tata pomógł i ja z tego wojska przez ostatnie praktycznie pół roku to już byłem takim oddelegowanym żołnierzem do pracy tam w tym WAF-ie. I trochę w laboratorium, ale już tak po miesiącu jak się zorientowano, że ja coś tam z tym aparatem potrafię i to tam nawet dość sprawnie, to już zacząłem fotografować. Już tak jak pracownicy WAF-u etatowi już zacząłem fotografować. No i całkiem mi to nieźle nawet wychodziło. Oczywiście na początku tak nikt z nich nie chciał robić, to robiło się jakieś takie rzeczy przyziemne, typu pogrzeb, jakieś tam mniej znaczące. Ale już się poruszałem w tym środowisku, już aparatu używałem, już nabywałem pewnych doświadczeń w zachowaniu się, w formach takie, tym bardziej, że cały czas chodziłem w tym mundurze, bo nie wolno mi było tego munduru, tego żołnierza zdjąć, no bo ta czynna służba to byłoby wykroczenie. Wtedy nie wolno, żołnierz się nie mógł na tego przebierać na ulicę po cywilnemu i wychodzić. To był zakaz. Musiał chodzić w mundurze. Tak. Do końca praktycznie tej służby pracowałem już w WAF-ie jako oddelegowany i później po zakończeniu służby automatycznie zaproponowano mi pracę etatową w WAF-ie, ponieważ dla mnie to było bardzo duże przeżycie, bo w 70 roku miałem niewiele ponad 20 lat. I dostałem etat dziennikarski, to jest też honoraria, pensja, jakieś tam minimalne, ale to już to był takie w tamtym czasie, a jeszcze perspektywa sprzętu, więc byłem bardzo, bardzo szczęśliwy. Natomiast nie zdawałem sobie na początku sprawy, jak to jest ciężka praca w tym WAF-ie. Wydawało mi się, że to takie jest fajne, obrazkowe, widowiskowe, nie. Później dopiero latami przekonałem się, jak to jest ciężka praca. Właśnie fotografowanie wojska i w ogóle poruszanie się w tym środowisku. Rozpocząłem, w 71 roku już miałem takie zdjęcia, które już mnie tam gdzieś ustawiały w hierarchii takiego dobrego podpatrywacza życia, już takiego dobrego, trochę wchodzącego w ten zawód. Oczywiście jak przychodziłem na ten dziennikarski, a nie miałem wyższego wykształcenia, miałem średnie, to musiałem od razu podpisać zobowiązanie, bo takie były w tym czasie prawa, że ktoś, kto przychodzi na etat dziennikarski, ma, już nie pamiętam ile to było, 3 chyba, czy 4, czy 5 lat, nie, chyba nawet mniej, że trzeba rozpocząć wyższe studia. To był taki obowiązek, że się chce utrzymać etat dziennikarski. I on był mniej rygorystyczny w stosunku do starych, bo tam było też, że jeżeli ktoś ma ileś lat, to już go nie obowiązuje, może mieć średnie na etacie. To chodziło o budowanie układ zbiorowy, to tak, żeby tych starszych, którzy już nie mieli takich możliwości. Ale ja musiałem takie rzeczy podpisać i w 73 roku już zacząłem studia zaoczne na Wydziale Dziennikarstwa. Tam ciężko mi to strasznie szło, nie w sensie nauki, tylko w sensie pogodzenia tych wszystkich wyjazdów, ale potem jak zobaczyłem, że jest jakieś, bo też każdy w życiu ma swoje cwaniactwo, nie ma takiego człowieka, który mówi, że on jest taki, w życiu każdy sobie życie układa po swojemu, tak żeby mu jak najbardziej pasowało. Więc jak coś jest zgodne z prawem, albo jak to się mówi, na granicy, to znaczy, że jest, trzeba, można to stosować. I ja wpadłem na taki pomysł, myślę sobie, jak ja na ten poligon jeżdżę się za tyle dni i to zarabiam jakieś pieniądze, to ja mogę te same pieniądze, ucząc się, siedząc tutaj w tym. I był taki przepis wtedy, pamiętam, że jeżeli średnia jest powyżej 4,5 w semestrze, ta instytucja, a oprócz tego miesiąc mi przysługiwał wolnego na naukę. No miesiąc to był dużo, bo to oprócz 26, czy najpierw jeden, a później 14, więc 21 po latach dziennikarskich były 26, to ten miesiąc był pełny, 30 dni chyba, czy 26 roboczy, już nie pamiętam. To też było sporo, bo to człowiek miał dodatkowy urlop na naukę, ale myślę sobie, tak skalkulowałem, że ten, jakby tak było dobrze mieć tą powyżej i brać te nagrody. A nagrody były fajne, bo one ze średniej były wyliczane, ze średnich zarobków. No i tak mówię, od drugiego roku, to co pół roku brałem nagrodę taką. Ona mnie strasznie rajcowała, bo no, tam tylko trzeba było tam przycisnąć fałdów, przysiąść trochę, żeby tam te 4,5 mieć, bo byli tacy wykładowcy na... No, że nas traktowali trochę jak swoich kumpli, bo to no, już zawodowy, praca tego, trochę tam patrzyli czasem na przez palce, ale byli absolutnie tam 80% takich, których jest taki sam student, nie ma tam, czy jest dzienny, czy zaoczny, czy jakiś jeszcze inny, nie ma. Nauka to nauka. No i tak mówię, przez te 5-3 lata do studiów skończyłem te dziennikarskie. Ja już chciałem zamknąć, mówię, ten etap, mówię, bo tam mnie ta praca goniła. To ci się nie bardzo podobało szefom, no bo ja już byłem ileś tam dni wyłączony z tego. Tam pieniądze może mniej, bo tam pieniądze wtedy były na takie rzeczy. Nikt tam nie, takich pieniędzy nie blokował, czy nie robił jakichś przeciwwskazań na ten temat. Natomiast tak mi się to spodobało, że jak skończyłem te 3-letnie, to mówię, a to może jeszcze pójdę na te magisterskie. I poszedłem później na 2 lata magisterskie. Było to samo. Później jeszcze był drugi miesiąc napisania pracy magisterskiej. Także na tych studiach to mówię, nieźle sobie kasę podbudowałem w tamtym czasie, no bo takie były przepisy. Trochę mniej jeździłem do tego, no ale to też. Ale po nocach się musiałem uczyć, gdzieś tam się człowiek z tymi książkami cały czas przewracał. A i to jakoś mi się to udało skończyć. Później już miałem dużo lżej. 2 razy mi proponowano, żebym poszedł do wojska jako zawodowy, ale nie chciałem, absolutnie. To było w ogóle nie w mojej mentalności. No bo jak tam już w wojsku był wyszkolony, tego, skończył studia, no to nie było żadnych problemów, wiesz, no żeby takiego wciągnąć. Ale mnie cały czas tam, 2 razy miałem takie propozycje. Raz tam w środku pracy, raz tak no, prawie pod koniec, gdzie nawet mi proponowano, że tego... że tu będziesz kiedyś szefem WAF-u, że tego, ale mnie w ogóle mnie sposób takiego sformalizowania życia, podległości, tego, to mnie w ogóle nie, to jest nie mój charakter. Ja lubię być wolnym ptakiem. Także to w ogóle nie wchodziło u mnie nigdy w rachubie, chociaż byli tacy, co mnie tam namawiali, wiesz, bo to wiesz, to łatwiejsze życie, a to, a śmoć i lata, nie, a to. I teraz z perspektywy czasu wiem, że zrobię bardzo dobrze, bo gdybym się znalazł w jakimś tam tej wojskowej strukturze, to na pewno bym się musiał znaleźć w tej politycznej strukturze, no bo to takie były te, musiałbym różne rzeczy robić, które mi się też nie bardzo zawsze podobały. Także no, zrobiłem to zrobiłem bardzo dobrze, to wiem, że zrobiłem, że dobry był mój ruch. Chociaż też nie był taki łatwy, bo namówiłem bardzo dużo. No i tak sobie w tym WAF-ie pracowałem. Co ja tak najbardziej z tej 20-letniej historii WAF-u zapamiętałem? No jest takich kilka rzeczy. Pierwsza to jest straszne te warunki dotarcia do rejonu fotografowania. Rzadko to Warszawa, to były tam w ogóle pod Warszawą, to jakieś tam przypadki, kiedy się tam coś robiło. To wszystko to były tereny poligonowe, dalekie, albo północ, albo południe, albo tam albo, na wschodzie to praktycznie wojska nie było. Ale infrastruktura środków transportu straszna, no jak wiesz, to w latach, to pociągi nocne, to po 12 godzin podróży, dojazdy, hotele, to praktycznie garnizonowe, albo sale żołnierskie, albo jakieś garnizonowe hotele, jak były, a no to wiadomo, jakie to są warunki, to nie tak jak teraz. Poza tym, no ten sprzęt, który też trzeba było w jakiś sposób pilnować, żeby go nie ukradli w nocnych pociągach, to często pamiętam, że sobie przywiązywałem torbę ze sprzętem, jak gdzieś ją stawiałem, jak człowiek przysnął głęboko, czy różne takie metody się stosowało, żeby cały czas mieć nadzór nad tym. No to jest jedna rzecz trudna, bo to jest człowiek tyle stracił, no można powiedzieć, i zdrowia, bo się nie dojadało, te kanapki w tych pociągach jakieś popijane orężadami, nie wiadomo czym. No młody człowiek był, to nie patrzył na to później, to z czasem to wiadomo jak to jest. To jest jedna straszna rzecz, którą ja zapamiętałem w ciągu roku, w jakimś roku pamiętam to na te 360, to już Ci mówiłem, to ponad 260, 280 to wykazano w delegacji. No różnie to było, bo jeden się jechało, drugi się wracało, trzeci zanim się poszło do pracy się odsypiało. No i później, a praktycznie się tam fotografowało w różnych warunkach, bo jak się już pojechało tyle kilometrów, to czy padał deszcz, czy było słońce, czy było zimno, to już człowiek fotografował już w tych warunkach. Przez to też i może ta fotografia była inna, bo człowiek, wiesz, nie czekał, aż słoneczko zaświeci parę dni, bo nie miał tego, tylko po prostu w jakie warunki były, tak się dostosowywało i tak się fotografowało. Co ja z perspektywy czasu widzę, co ja na przykład wniosłem do WAF-u, czego nie było? No przede wszystkim dynamikę. Ruch. Ruch, dynamikę na zdjęciu, bo ruch na zdjęciu zatrzymanych jego czołgu jest mało widowiskowy, on jest, bo wiadomo, jakiś tam kurzyk się za nim czasem gdzieś ciągnie. W ruchu tych gąsienic też tam nie bardzo widać, bo to jest duża płaszczyzna. Natomiast ja to wszystko jakby przybliżyłem, to znaczy scedowałem jakby na człowieka w większej skali i przybliżyłem. U mnie były takie dynamiki ruchowe, wody, rozpryski, błota, umazane twarze, zbliżenia, forsowanie przeszkód wodnych, takich właśnie na dużych zbliżeniach. Znaczy zbliżyłem się trochę do człowieka. To mi bardzo pomogło, bo ta socjotechnika ludzka jest na wystawach bardzo wysoko oceniana, zwłaszcza wtedy, kiedy gdzieś tam jest ten człowiek wydobyty w jakiejś dynamice takiej, no, spotęgowanej tym środowiskiem, co go otacza. I to było, no, często było, że ja tam dużo tych nagród dostawałem na różnych konkursach. Co roku były takie przeglądy fotografii militarnej w Wersalu pod Paryżem. Znane, cały świat tam przesyłał zdjęcie. Tam Polska zawsze miała bardzo wysoki poziom fotografii. Najpierw pamiętam Syndoman, to był taki główny, bardzo znany fotograf, fotoreporter wojskowy od lat, pracujący w wojsku, wypracował wiele różnych fantastycznych pomysłów, zdjęć i najpierw to się na jego bazie opierało, ale już pamiętam w 1971 roku, gdzie już tam dostałem nagrodę, to już moje zdjęcia już też dochodziły, bo to był wybór taki, że nie wybierało się, no, proszę, Syndoman, Sobieszczuk czy ktoś tam jeszcze, tylko każdy przedstawiał swoje jakby propozycje, a jakaś tam szacowna komisja złożona z jakichś tam ludzi, którzy się znali na fotografii, wybierała z tego jakąś tam ekspozycję, tam rozwój 10 zdjęć czy 15, które się tam mieściły na takim miejscu, które każde państwo miało i te zdjęcia wychodziły. I taki miałem szczęście, że w tych latach od 71, 2, 3, 4, 5, zawsze w tych latach te moje zdjęcia się w jakiejś sporej skali łapały w te wystawy. I mówię, w 71 miałem miałem tylko udział w tej wystawie. W trzecim miałem już złoty medal. W czwartym miałem srebrny medal. W piątym miałem znowu złoty medal. Także cały czas się już tak po prostu fotograficznie bardzo wzmocniłem w tym środowisku. No, i to w ogóle nie tylko w tym wojskowym, ale i w środowisku i fotoreporteru, bo wtedy się jednak na te zdjęcia bardzo wszyscy patrzyli, każdą nagrodę to się oceniało, patrzyło, to nie były przypadki. Poza tym każda taka jakaś, no, dekada, etap takiego życia kończył się jakąś wystawą, bardzo dużo wystaw się robiło. Każdy prezentował swoją twórczość praktycznie raz na dwa lata, to musiał zrobić wystawę. Inaczej to, no, już tam jakby wylatywał z tego obiegu dyskusyjnego w rynku. Wszyscy rozmawiali na temat, a takie, inne, czy reżyserowane, niereżyserowane, robione, nierobione, wymalowane ma zęby, niewymalowane, tam, ale to fajne. bo jedni tak, jedni zaś, a to chodzi o to, żeby właśnie fotografią zainteresować w różnych formach i też tak jak no, tej technicznej, jak to wygląda, ale właśnie jak i tych zakulis, czy człowiek sobie czymś pomógł, czy nie pomógł, czy tego. Wtedy nie było Photoshopu, wszystko się robi, jak mówiłem ci, nie wiem, to w małym palcu, to nauczyłem się tego wszystkiego. I potrafiłem sobie taką odbitkę zrobić, że jak wszyscy przychodzili na wystawy, to już wiedzieli, jak patrzyli na fotografię, mówię, nie musimy, to nie było, na wystawach były beznazwiskowo, same zdjęcia leżały. To jak przychodzili na moich fotografii, to się śmiali, mówię, no, że już wiemy czyje. Już nawet nie mogło, ja czasem było tak, że nie był wojskowy temat, bo ja też robiłem różne tego i oni już wiedzieli czyje odbitki, że to nie laborantka robiła, bo większość fotoreporterów nie robiła sama. Zlecała to tam fachowcom, laborantom, ja robiłem wszystko sam. Także się śmiali, mówię, wszyscy wiedzą, które to są twoje, tak wypracowane. No i tak było. No i tak mówię, brnąłem w tym WAF-ie. Różne były okresy. Najgorszy taki okres, jak ja pamiętam, to był ten, który się zaczynał przed tym stanem wojennym. Czyli te końcówka lata 80, 81, to już takie było. No też dostawaliśmy różne polecenia wykonania pewnych rzeczy od tych swoich przełożonych. Czasem nieświadomie nawet nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Nasiliła się ilość tych ćwiczeń różnych w 80-tych latach. To przeważnie na granicy tej zachodniej, na tych dużych poligonach. Non stop, więc bez przerwy jeździliśmy na te ćwiczenia jakieś tam takie no, półpropagandowe, to i nie, czeskie, i niemieckie, i polskie wojska, i węgierskie, i te poligony. I tak, to takie było strasznie męczące, bo się siedziało dniami na tych poligonach i nocami. I taka demonstracja jakby, wiesz, no, siły, jednoczenia. Ostatnie takie ćwiczenia, pamiętam, jak mam zdjęcia, no nawet nie zdawałem sobie sprawy, to były 81 rok i gdzieś tak w lecie, sierpień, może już wrzesień i takie ćwiczenia na granicy niemieckiej były właśnie niemieckie, czeskie i nasze wojska trenowały w tych okolicach właśnie, to wtedy jeszcze granice były. Tych przejść granicznych. Ten człowiek sobie wtedy nie zdawał sprawy, chociaż już wiadomo, jaka była tu sytuacja w kraju. Bo to były te wojsko, prowadziło te terenowe grupy operacyjne, jakieś tam te miasta. No takie było. Mieliśmy strasznie dużo takiej roboty. No. I ona nie była. Człowiek wyczuwał pewne rzeczy. No jechał i miał zrobić jakąś terenową grupę operacyjną w jakimś PGR-ze. No i ten. Jeden z tych pułkowników, czy tam jakiś majorów mówi, no tak, bo tu jest takie złodziejstwo, połowę maszyn wynieśli. Z boku się tam ich nie ma, słyszy się, że to tam jest znowu no, banda komunistów, to tego. No ale to no, wszystko człowiek musiał pewne rzeczy wyciągać wnioski, bo jak wiesz, że do tego PGR-u i ten pułkownik mówi, że wykradli wszystkie pół maszyn, pół śrub, to tego i widzi tego, no to trudno by było nie wierzyć. No. A z drugiej strony no, widzi się tych ludzi, którzy nie mają czym robić, co robić, biednych, te PGR, zaniedbane to wszystko. Więc taki był człowiek by pośrodkowany, bo też nie bardzo wiedział, jak to jeść to wszystko, tym, jak to się do tego ustosunkować, bo z jednej strony widział to i widział to. No, więc co było prawdą, no trudno jest powiedzieć, no, czy to ustrój zmusił do tego, że to wszystko podupadło, czy tego, czy rzeczywiście wie, część ustrój, część złodziejstwo, część innego, no trudno to było tak wypośrodkować. No też tam pamiętam w takich zakładach jednych byłem w mięsnych i też taka grupa operacyjna była i też no, tam, to zawsze z dziennikarzem się jeździło, nigdy się nie jeździło samemu. No ten dziennikarz pyta, on miał zrobić materiał pracy grupy operacyjnej. No tak, bo tutaj jest 15% produkcji tych zakładów mięsnych to jest kradziona, wynoszona. No ale tak człowiek posłuchał, no, z drugiej strony, no i to wszyscy są z tego od wartownika do tego. No ale wiesz, jak sobie tak popatrzył, posłuchał, jak pracowali w zakładach mięsnych, jakiś tam specjalnie nie mieli możliwości innej tam zakupu czy tańszego, czy tego pracowali, a nic w sklepach nie było, no to co mieli robić? No mieli dzieci tego, no wiesz, no to ciężko było wypośrodkować pewne rzeczy. Później, wiesz, jak Stokłosa założył wielkie zakłady mięsne pod Piłą, to był na tyle mądry, żeby zostać senatorem, że u niego pracownik kupował mięso za pół darmo, no, bo za 1/3 tego, co tego, więc tam nikt nie kradł, bo każdy wiedział, że oficjalnie sobie, no, ale to wiesz, później trzeba było takim mądrym, żeby wiesz, przekonywać ludzi do siebie w jakiś sposób, ale to były prywatne jego zakłady, więc sobie mógł pozwolić, a państwowych się kradło, no, z jednej strony, no, no takie były czasy i tak to był taki wypośrodkowany, pamiętam takim przed stanem wojennym moim takim probierzem tego, że to coś jest nie tak, był taki, że dostaliśmy taki, był wielki strajk, mam sporo zdjęć z tego, taki wielki strajk w Warszawie służb tych miejskich zakładów komunikacyjnych. Zablokowane te ronda, tutaj te rondo przy Nowym Marszałkowskiej i tej Nowego Światu i tego, to drugie to przy Alejach. I myśmy tam dostali takie, no prawie takie, no tak trzeba to pofotografować. Mam nikt nie mówił, że trzeba tam, to myśmy nie mieli takich poleceń, że jakiś tam opozycjonistów fotografować czy nie. Nie, to w ogóle myśmy nie mieli znać zielonego pojęcia, kto tam jakiś tam z tych mniejszych, kto jest opozycjonista, nie, kto jest strajkujący. Ale właśnie mówi, no takie właśnie mówi, jak róbcie takich tych strajkujących, takich spasionych, grubasów, mówi, jakiś na no, często, jak im tam będą jakieś przynosić, jakieś pożywienie, też żebyście tam, no, że to taki piknik jest. No to wiesz, wyciągaliśmy swoje wnioski z tego. To wiadomo, każdy idzie fotografować, to szuka newsa na zasadzie swojego spojrzenia fotograficznego. Wiesz, no, tego typu narzucanie jakiś tam tego, no to jest takie, wiesz, no, komu potrzebny jest gruby strajkujący. Każdy szuka brudnego z wąsami obrośniętego, bo on ma, to jest postać socjotechniczna, więc każdy podchodzi do tego. I tam, ale to były takie pierwsze symptomy takiego, może nie wpływania, bo, no, ale takiego sugerowania pewnych rzeczy, że to, no, już mi się to wszystko zaczęło mieszać, już mi się to zaczęło nie podobać. Zresztą ja zawsze całe życie miałem, byłem taki, raczej z takich ludzi starających się uczciwie patrzeć na wszystkie rzeczy. I miałem zawsze ozór też niewyparzony, jak głupotę widziałem, to też mi się tu nie podobało. Już tam pierwsze zwarcia u nas takie były, a takim pierwszym, bo było nas trzech takich dość młodych ludzi, którzy się z sobą dobrze znali. Byłem ja, Leszek Wróblewski, później Tadzio Szczepaniak przyszedł, to też był rówieśnik nasz ze Spokojnej. Leszek chodził ze mną 5 lat do jednej klasy. Myśmy taką stawili, taką barierę stanowili, takich trochę takich, no, nie można było dużego oportunizmu tam robić, no, ale tak dawaliśmy do zrozumienia, że nam się wiele rzeczy tam trochę nie podoba, no. I to tam w wojsku było w jakiś sposób akceptowane, bo na nas wpływu większego nie miano, no, można by mogli wyrzucić, no. Mogli wyrzucić i zabrać etat i tego, no ale to było jedyne ryzyko tego. Natomiast nikt tam nie miał takich wpływów, jak że to może być wojskowy, że mu rozkaz, polecenie czy coś, każdy miał swoje tam sumienie w tym względzie. I pamiętam, jak Wałęsa tam już dochodził do władzy, tam, znaczy już taką był postacią medialną, już taki był, już taki, taką przywódcą takim uznanym, to myśmy we trzech wąsy zapuścili. Nasz szef nie mógł tego przeżyć. Wszyscy trzej zaczęli zapuścić te wąsy. To taka była nasza... Ja te wąsy, no, 3 miesiące temu zgoliłem, a 40 lat miałem wąsy, najdłużej, bo oni gdzieś tam już jeden po 10, drugi tam po 20, ja 40 lat miałem wąsy, już mi tak siwiały, no i miałem zabieg taki z przegrodami nosowymi, musiałem zgolić, no i teraz już chyba nie zapuszczę. Ale to był taki taki protest, taki młodzieńczy, wiesz, taki trochę, no, no co, pośmiejemy się z takiego pułkownika, jednego, drugiego, czy głupiego generała. I to mój szef, jak mi pomógł, kiedyś mówili, to on odbierał co przynajmniej 2 czy 3 telefony po każdej naszej wizycie, bo nas znali wcześniej bez wąsów. W tamtym czasie my jakieś tam, jak byliśmy jakiegoś tam szefa czy pułkownika i coś robiliśmy, jakieś spotkanie czy jakieś tam takie rzeczy wiesz, newsowe w wojsku się dziejące, to no co to te wąsy takie, każdego te, no, takich nurtowały te wąsy. A myśmy im bardziej, wiesz, były tego, to myśmy się nakręcali. No i tak te wąsy, mówię, do historii WAF-u przeszły, bo mówię, do tej pory jak mnie spotykałem, no jak się te wąsy zapuścili, to mówię, myślałem, że ich szlak trafił. No takie to było, wiesz, dla nas jakby forma takiej trochę kontry, a dla nich taka, wiesz, że no co, no jakaś ostentacja, taka manifestacja i taka, wiesz. No, ale to taka zabawa była nasza. No i później zaczął, pamiętam, ten stan wojenny. Wróciłem z poligonu jakiegoś, już nie pamiętam, z jakichś ćwiczeń wróciłem. Chyba 12 rano. I byłem w domu. Jeszcze dosypiałem, taki człowiek obity po tym pociągu nocnym, po tym wszystkim. Tam już się gdzieś tam w tej armii, a jeszcze wcześniej tam miesiąc czy dwa, jak jeździliśmy na poligony, to co nas tak jakby... to wiadomo było, atmosfera była taka, a nie inna, już to wiadomo było, że to czymś tam śmierdzi. Natomiast myśmy widzieli, pierwszy raz w życiu widziałem tam na tych poligonach w czasie tych ćwiczeń poplombowane czołgi. Ja tego nigdy nie widziałem, bo jak czołg jest, i się dowiedziałem później, że jak czołg jest wyposażony w amunicję bojową, to jest w miejscu tego jest poplombowane. One były poplombowane, to znaczy praktycznie nikt nie mógł bez jakichś tam rozkazów, zgody otwierać tych czołgów. Stały całe kolumny, znaczy takie nie kolumny, tylko jedno albo drugiego, takie całe te na poligonach czołgi, do które tam można było, tam znali, więc tam, ale nie mogło, one były poplombowane, nie można było ich używać do tego, jakieś dwa czy trzy jeździły tego, a reszta stała poplombowane. No i tam ci oficerowie wiedzieli, wiesz, całość sprzętu jest uzbrojona, ta artyleria też, samochody z ostrą amunicją, a to wtedy już coś wiedzieliśmy, że coś tu jest nie tak. Więc ja wtedy wróciłem tego 12 i Niemcy jak wjeżdżali do nas na tych ćwiczeniach, to podejrzewam, że też już to było, wiesz, z ostrą amunicją, no tego nikt nie widziałem na własne oczy, ale poplombowane te wszystkie rzeczy widziałem. Zresztą miało się kolegów tych dowódców kompanii, plutonów tych, no to wiesz, ludzie nieraz się tam do tych jednostek jeździło, to były te jednostki, których się tam znało, tych ludzi. I jak wróciłem 12, a jeszcze jak skończyłem służbę wojskową i przyszedłem pracować do WAF-u, to najpierw miałem przydział mobilizacyjny do jednostki w Górze Galwarii. Tam jest taka, była taka jednostka MSW, która żołnierze byli brani do rezerwy, jak były duże opady śniegu, powodzie, wiesz, to takie grupy interwencyjne, taka jednostka. I tam miałem przydział. Tam zaraz mnie wzięli na ćwiczenia, drugi nie raz, ale wyreklamowała mnie firma i załatwili, że będziemy mieli przydziały mobilizacyjny, bo każdy, kto musiał mieć przydział mobilizacyjny, do tego WAF-u, do czasopism wojskowych, bo to był skład czasopisma wojskowe. I tam mieliśmy przydział, już mieliśmy święty spokój, nie chodziliśmy żadne ćwiczenia, nikt nie mieliśmy, tylko... Ale jak stan wojenny przyszedł, czy pamiętam jak dziś, 13 to była... Ja spałem, Bogdan mówi, słuchaj, nie ma radia. Nie ma nic, jakoś tam w ogóle jakieś tam zakłócenie, telewizji w ogóle coś tego, to rano było. Jakaś godzina była chyba pół do siódmej, siódma. I ten dzwonek na dole. No to tam się automatycznie otwierało, bo czasem ktoś przychodził. Puk do drzwi, od razu dwóch mundurowców. I wiesz, wezwanie natychmiast, ale kurka, ja patrzę gdzie, do roboty. Ale przez żołnierzy, nie przez tam, wiesz, tego, do roboty. No to wiesz, do roboty. No to ja malucha wtedy miałem, pamiętam. I ja z tego malucha, kurwa, wyjechać nigdzie nie mogę. Wyjechałem tylko, ja na Stegnach mieszkałem, wyjechałem do tej ulicy, a tam gdzie, halt, wiesz, i koniec, z powrotem. No to ja za telefon do tego, a nie ma telefonów. No kurwa. No to ja, kurka wodna, wiesz, ubranie, pach tego, samochód po domu i zapierdzielam pieszą. 6-7 razy się wylegitymowałem, wiesz, zanim doszedłem na Grzybowską. Pieszo z tej, na Stegny i Grzybowska Róg Towarowej. doszedłem tam do roboty, tam już tam był tam szef tego i oni nam od razu książeczki nam wbili, ćwiczenia wojskowe i mam tam w książeczce wojskowej wbito 13 grudnia 2081 do 13 grudnia 82 rok. Taki wiesz, wbito jakby był tego. I się zaczęło. Zaczęło się oczywiście tamtemu też moro, też pierdoły, ale wiesz, to się tak by wydawało moim przełożonym tych politycznym, że to taka wiesz, o tu pachciach, tu i cholery, wysłali, no to na ulicę. No jak pierwszy raz pojechaliśmy, poszliśmy na tę ulicę z jakimiś tam świstkami, że proszę o udzielenie tam pomocy, bo to jest pracownik tamtego, to nas tak pogonili, że ledwo do pracy już spodzili. W ogóle dyskusji nie było. W ogóle. No, pierwszy miesiąc to w ogóle myśmy tam praktycznie dwa razy tylko, to mnie się, ja zrobiłem przejeżdżające takie bojowe wozy piechoty, to tylko dlatego, że było blisko Grzybowskiej tamten, że tam jakoś się wyszło i nie zdążyli haltnąć, bo ten mundur za nim to tego. Drugie, to jak poszedłem, pojechałem z Jaruzelskim, bo odwiedzać te posterunki wojskowe, to też, no ale to było wiadomo, reżyserowane wszystko i tego. I trzecie, gdzieś tam jakieś, te, i to było wszystko, myśmy zrobili w stanie wojennym. W ogóle nie mieliśmy, praktycznie siedzieliśmy na dupie w tych mundurach, w tej robocie, bo to wiesz, nie było w ogóle możliwości. To w ogóle jakby wyobraźnia tych ludzi, którzy sterowali tym tego, a wyobraźnia, a polecenia tamtych, to w ogóle były nie, w ogóle nie miały nic z jedno drugie do znaczenia. To nic nie chodziło, nie działało. Jak się na przykład, pamiętam, Wróblewski, tam wysłali Wróblewskiego, żeby jakąś demonstrację zrobił pod tym, to on mówi, no przecież ja tam nie pójdę w mundurze. W tym moro, bo mnie zabiją, więc właśnie poszedł po cywilnemu. Nic nie zrobił, jak Zoma stoi z jednej strony tam, ale zrobił jedno fajne zdjęcie tam pod sądami sprawiedliwości i to Zoma pod tym, wiesz, tam. No to takie, no ale no stanu wojennego to jak mam ze 30-40 zdjęć, to jest wszystko. To, co się udało przypadkiem zrobić. Generalnie siedzieliśmy na dupa, bo nigdzie nie musimy chodzić. Bo co z tego, że no, wiesz, nas tam wzięli. Później dopiero, po jakichś 2-3 miesiącach, no to zaczęły się takie jakieś wyjazdy. To na jakieś tam, do jakichś tam zakładów, do jakiejś tam grupy, jakaś tam no, była taka, jakieś tam spotkanie z żołnierzami. To trochę tam naciągane te, wiesz, te imprezy takie też propagandowe, no ale no to takie było i no więc jak mówię, ktoś sobie tam utożsamia, ha, tam poszedł, włożyli go tam i ja wiesz, tam chodził gdzieś, fotografował wszystkie pałowania, wszystkie tego, to kurwa nie ma nic wspólnego z prawdą. No, w ogóle nie można było. W ogóle mieliśmy taką samą możliwość poruszania się, mimo że byliśmy w tej instytucji tak jak i praktycznie inni. No, czasem się zdarzało tak, że jakaś tam, wiesz, grupa była przygotowana, dziennikarska, tak? Też z jakby ludzi takich zaufanych, która gdzieś tam pojechała w dwa miejsca na ulicy, wiesz, i tam mogła zrobić jakiś tam grzejącego się żołnierza tego przy piecyku, na tle stał bojowy wóz piechoty i tak, bo to było wszystko sterowane przez, nie przez nas, tylko tam przez ten wywiad rosyjski. Ten żaden obcy nie wchodził, więc jak nasi sobie wyobrażali, może, że będzie jakaś tam, wiesz, propaganda robiona w tym czasie, wiesz, pomagająca, to dupę już wszystko. I to w ogóle nie funkcjonowało. No i takżeśmy później mówię, dalej zaczęliśmy jeździć na te poligony, później się zaczęły te różne, więc te wszystkie wypadki takie, wiesz, te wujki, nie, wujki, to myśmy wszystko, to w ogóle myśmy z Warszawy, ja przez pół roku w Warszawie nogi nie ruszyłem. Raz się cieszyłem nawet, bo wiesz, tylko że była utrudniona forma poruszania się, bo trzeba było codziennie praktycznie być w robocie, bo nie wiadomo było, bo te wiesz, głupki coś tam wymyślali, tak? Tylko coś się w ogóle nie realizowało, bo to się, wiesz, no, nie było jakby możliwości. No. Się wychodziło z jakimś glejtem czy kwitem, a tam pierwszy tego mówi, panie, mnie to nie interesuje. Proszę wrócić tam, gdzie pan tego, ja mam tu inne polecenie. I w ogóle, wiesz, to były inne poziomy, inne szczeble, inne jakby podległości, wiesz, nie sobie wyobrażali ci polityczni, którzy by chcieli tutaj, wiesz, robić jakieś tam swoje. No i tak ten stan wojenny przecież leciał. Po stanie wojennym to już taka była sytuacja, no to wiesz, Wojciech Jaruzelski już tam wszedł tam w te premier, już tam prezydent, to, to myśmy jak już to z Jaruzelskim była jakby urwana w taki, no tam myśmy już tam nie wnikali, bo to już przeszły, obsługa przeszła pod PAP, Interpress, myśmy już trzymali, myśmy już mieli jakby do, tylko tą barierę do tego tematyki tej wojskowej, na, do tego szczebla MON-a, no, no ministra obrony. I zaczęło się dalej znowu, poligony, wyjazdy. Trochę inne, bo już wiesz, troszkę to wojsko było już inne. Troszkę bardzo ciężko już było właśnie cokolwiek aranżować, czy dogadywać, czy coś załatwiać takiej na zasadzie, bo jak kiedyś przyjeżdżałem w 70-tych latach do kolegi, który był dowódcą, on miał kompanię na, czy tam pułk na ćwiczeniach, to on się mnie tylko pytał, wyznaczał mi dowódcę plutonu jakiegoś dobrego, pytał się, ile chcę mieć czołgów. To ja mówiłem, nie no, 7 mi wystarczy. No, później to w ogóle rozmowy nie było na ten temat, bo to każdy się bał swojego cienia. Każdy pierwszy jakiś, no, no takie już było to, to wojsko całkiem inne, takie no, niby zdyscyplinowane, ale już takie, no, takie nie, tak to było bardziej takie otwarte, ludzkie takie, no, to nie chodzi o to, żeby wykorzystywać tego, jak są czołgi na ćwiczeniach, to wiesz, małe piwo, czy no, tam tych czołgów jedzie 7 czy 14, no kwestia, i tak wszystkie muszą ćwiczyć i tak, tylko w zależności w jakim czasie te one będą ćwiczyć, bo swoje ćwiczenia muszą odbyć, swoje jazdy, swoje strzelania. Później już to, tak sobie to się zastanawiałem, myślę, że może to takie względy oszczędnościowe trochę, bo wiesz, to wszystko było w kryzysie, to i paliwa i tego już nie było, w ogóle wyczuwaliśmy, że nie ma takiej nastroju do rozmowy, już takie było, no byli koledzy, każdy tam, ale już każdy z takim dystansem podchodził. Już armia się chyba też trochę no, takie, taka była trochę w takim, no takiej depresji psychicznej trochę, bo to też wiesz, były trudne czasy, wiadomo, ludzie wykonywali polecenia pewne tego, wiesz, widzieli pewne i błędy z jednej i z drugiej, też wyciągali swoje wnioski, to ludzie, także ta trochę ta armia w takim rozkroku była. I tak, wiesz, miałem w ostatnim okresie chyba w tych latach jeszcze chyba marynarkę wojenną przydzieloną, bo dwa razy miałem, raz tak pod koniec lat 70. i drugi raz później właśnie pod połowie 80. Także bardzo dużo jeździłem na wybrzeże. Do tych, całą historię tej marynarki wojennej, tak tych okrętów, od począwszy od Błyskawicy, którą jak ja zacząłem pracować, to jeszcze Błyskawica była czynnym okrętem flagowym. A później już stała jako muzeum tylko. Błyskawica była druga, bo burza była wcześniej, ta. To ten, to później RP Warszawa, to pamiętam, to był taki okręt, niszczyciel radziecki, tu już przyszedł, chyba miał za 20-30 lat wysługi u nich i do nas przyszedł, no, ale już miał jakieś rakiety, to był też okrętem flagowym, to też pamiętam, że to za moich czasów jeszcze jak pracowałem, to już na żyletki szedł. No i tak, tak teraz z czasem wypływam na ryby z Gdyni do Karlskrony, do Szwecji, to przypływa się zawsze koło tego portu wojennego. Tak jak ja sobie przypomnę w latach 70. ile tam stało okrętów. Ja wiem dokładnie przy nabrzeżach, jakie stały. Tu stały rakietowe, tu podwodne, tu takie to. A co tam teraz stoi, to jest... No wiadomo, że to jest inne czasy, inaczej inna jakby strategia wojenna, inne, nie ma takich potrzeb. No, okręty są małe, kilkunastoosobowe, jakieś takie przemieszczające się po tym Bałtyku, bo to jak duże jezioro. Ale no to mówię, to jest szok, bo to są puste porty, tam stoją dwa takie niszczyciele flagowe w tej chwili nasze, które są amerykańskie korwety. I trochę takich pomocniczych okrętów, czy trochę norweskich małych okrętów na ten, no i to już, no takie to, jak mam porównanie tego i to widzę oczami, jak ile tego było, jak to wszystko ćwiczyło, wychodziło. Ja pamiętam, jak alarm były, trałowce Był takie jedno nabrzeże, bo trałowce głównie na helu stały, ale takie było jedno nabrzeże też trałowcu, to jak te okręty rakietowe małej trałowce wychodziły, to była no potęga, to jeden za drugim, to wszystko takie było. Może i taka armia była niepotrzebna wtedy, nie wiem. Co jeszcze mnie w tym wojsku tak, co sobie zapamiętam na pewno, no to ten stan wojenny, każdy mówi, no tak, bo tak, mnie też tak spotykają ci znajomi fotoreporterzy, no tak, bo ty w stanie wojennym, wiedzieli jaka jest prawda tego stanu wojennego, to wiesz w ogóle. Ja czasem się wstydzę mówić, bo to, jak człowiek wiesz, wie, że ten sam stan wojenny, nogi z Warszawy praktycznie nie ruszył i gówno zrobił w tym stanie wojennym, pół roku siedział i chyba mu kazali, wiesz, i gdzieś tam. No takie same miałem parę możliwości, to tam, wiesz, jakbym był nawet nic nie mógł robić, to przynajmniej bym do głowy mi przyszło tak jak temu Nigentalowi, żeby wejść wiesz, na placu przed kinem Moskwa i z klatki zrobić tego, no wiesz. To łatwiej, już nawet wtedy łatwiej było zrobić niż tak, jak myśmy mieli takie możliwości, to nie żadne. No później skończył się stan wojenny, to automatycznie się to wszystko porzucało i ta praca trwała dalej, aż mówię, do 1987 roku, kiedy miałem właśnie ten wypadek lotniczy, o którym ci mówiłem, który zamknął moją jakby klamrę wafowską, bo jeszcze tam rok, dwa, bo byłem na zwolnieniu, rok czasu, później to wiesz, jakoś się ciągnęło i już tak koniec lat 90. to już się definitywnie, ale już wiedziałem po tym wypadku, że już tam definitywnie w wafie pracował nie będę.
No. To miałeś jakiś żal do firmy o ten wypadek?
Nie, do firmy nie miałem żalu, tylko wiesz, bo wiesz, co firma miała wspólnego? Przypadek, no. Przypadek, zachowanie pilota. Akurat się znalazłem, nie ja akurat w tym miejscu, a nie ktoś inny, bo tego dnia to były promocje w szkołach oficerskich, a ja miałem przy okazji w Siekierkach otwarcie szkoły, tej otwarcie szkoły tysiąclecia i tam była promocja przy Siekierkach, tutaj, już nie pamiętam której szkoły oficerskiej. I byśmy polecieli wszyscy i ona, ta promocja była z generałem Jaruzelskim, taka najważniejsza, tam był Jaruzelski. I myśmy wszyscy polecieli, sześciu jak nas było, pracowało, to wszyscy, każdy poleciał w inną stronę. Każdy poleciał z innym wiceministrem na te promocje. Jeden pojechał do Wrocławia, jeden do Gdyni, jeden gdzieś tam na Westerplatte, jeden gdzieś tam jeszcze. No to na mnie trafiło, wiesz, przypadkiem, bo nie zawsze latałem tam, gdzie Jaruzelski, Iwan często latał tego, więc jakbym nie był ja, no to byłbym inny. No to tam. No ale tak się to zdarzyło. Co miałem pretensje? No miałem trochę pretensji takiej, wiesz, bo się na początek był taki, no wiadomo, no, wypadek, to nadzwyczajna, wiesz, to tam w tym szpitalu, żeśmy leżeli, nie wiadomo było, jak to przeżyje, nie przeżyje, miałem bardzo dużo, miałem transfuzję ze trzy, miałem bardzo duży ubytek krwi ze względu na rany głowy. I no to tam pamiętam, że taki nieświadomy byłem, jak już nam do pomieszczeń mieliśmy taki pokój specjalny, dwuosobowy, jak nam dociągali specjalny telefon. No, bo tam, wiesz, bo jakiś generał się chciał dodzwaniać, szef GZP, to jakiś to nam ciągnęli, to wszystko do tych pokoi, do tego, no taka, wiesz, takie. No i mówię, to później miałem żal, bo takie trochę było bardzo biurokratyczne podejście. Ludzkie nie, bo ludzie tam zawsze, to cały czas tam się, wiesz, interesowali, no stop, ktoś tam do mnie przyjeżdżał, żona też bez przerwy jeździła. Ale wiesz, to jest tak jak człowiek nie w wojsku, no ciężko było wtedy to realizować, ale teraz to się nikt nie patrzy, każdy patrzy jak tam ochronić swoje rzeczy i socjalne. Ja miałem, wiesz, pamiętam, mam taki zegarek do tej pory zniszczony z tego wypadku, porozrywany, popękany. Znaczy nikt się nie zapytał nawet, wiesz, nie przyszedł, czy masz jakieś zniszczone ubranie, czy trzeba, czy wystąpił odszkodowanie, czy w ogóle ci nikt nie podpowiadał w tym względzie. A poza tym, no mówię, ten co ze mną miał, Henio Wierski, ten dziennikarz żołnierza, no poszedł na rentę. I jemu tam też podpowiedziano, słuchaj, a idź na rentę, bo renta wojskowa to tego, wiesz, miał tyle ubytku. Ja też miałem, też mi ktoś mógł podpowiedzieć. Wiesz, tak, no tak zostawiono, wiesz, ja, no weź teraz samemu, bo też ktoś mi doradzali, a wiesz, od razu skarż wojsko tego, no wiesz, pracujesz tu w środowisku tego, takie czasy, skarż wojsko, no wiesz, to się... Wiadomo, różnie mogło tam odbijać, a każdy, wiesz, no, chciał jakoś tam dalej w tym zawodzie się, wiesz, jakby znajdywać.